Cześć kochani.
Cześć kochani.
Drugi odcinek serii Rodzinne życie. Dzisiaj porozmawiamy o korzeniach. Jak myślicie, czy może jabłuszko zakwitnąć na wierzbie? Właśnie ten tytuł odcinka Gruszki na wierzbie ma nam pomóc dotknąć takiego tematu właśnie korzeni i tego, jaki wpływ nasze korzenie mają na to, kim my jesteśmy.
My już dotknęliśmy nieco ten temat w poprzednim odcinku, bo trudno, mówiąc o rodzinie, nie powiedzieć właśnie o naszym pochodzeniu, naszej tożsamości, o tym, co jest najważniejsze, co nas kształtowało przez długie lata. Korzenie tak różne i my się nagle spotykamy i chcemy, żeby coś pięknego zakwitło właśnie. My już mamy latorośle, mamy trójkę dzieci, mamy owoce naszej miłości, zaczynamy je kształtować. Wiemy, że jesteśmy teraz jedynymi tak naprawdę, których oni tak bardzo obserwują, w których są wpatrzeni.
To jest tak, że naprawdę jesteśmy dzisiaj przekonani o tym, jako właśnie już dorośli ludzie, że nie jesteśmy w stanie zmienić naszych korzeni. Znaczy, widzimy to, szczególnie dzisiaj wychowując małe dzieci, że tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, że nie chcieliśmy popełniać błędów naszych rodziców, to widzimy, że się nie da nie popełniać tych błędów. To znaczy, one są właśnie zakorzenione w nas, to są pewnego rodzaju automatyzmy. I oczywiście na poziomie świadomości jesteśmy w stanie to zmieniać. Tylko rzecz w tym, że bardzo często nasze życie dzieje się poza świadomością. Tak? No, to jest naukowo udowodnione. No, my większość rzeczy tak naprawdę w życiu, w codzienności robimy z automatu. A skoro tak, to trzeba nie tyle zmienić korzeń, bo tak jak mówimy, jego się nie da zmienić, ale trzeba wejść jeszcze głębiej. O co chodzi? To, że nasi rodzice są naszymi rodzicami, to jest jedno. To, że my jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci, to jest jedno. Ale myślę, że taką kluczową sprawą w życiu każdego człowieka, niekoniecznie rodzica, jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim ja jestem. Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? To jest to pytanie kluczowe. To jest pytanie, które tak naprawdę każdy człowiek musi w pewnym momencie swojego życia, musi na nie odpowiedzieć.
W naszym domu, podejrzewam, że nie tylko w naszym, to pytanie ostatnio wybrzmiało kilka razy, ucząc nasze maluchy wierszyka patriotycznego Jesteśmy chwilę po święcie niepodległości. Był to przeżyty wyjątkowo w naszym domu dzień. Myślę, że staraliśmy się zwrócić na to uwagę, żeby nasze dzieciaki potrafiły na to pytanie odpowiedzieć. I właśnie ta tożsamość, odkrywanie tego, kim jestem, poczynając od tego, że jestem małym Polakiem.
Dziewczynką fajną i chłopakiem śpiewaliśmy przez cały dzień. Kochamy Polskę z całych sił. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Ta nasza tożsamość. Dzieci w ogóle tego potrzebują. I my czasem jako dorośli to my już o tym zapominamy. O jeny, to tam, a jestem, nie wiem, tam kimś tam jestem. Te wszystkie role, które nas określają, czyli nie wiem, jestem menadżerem w korporacji, albo jestem właśnie cieślą, albo kimś tam.
Ale tak naprawdę to bardzo ważne dla nas również. My też mamy taką potrzebę. To nie tylko jest potrzeba dzieci. My też mamy potrzebę przynależności, odkrycia swojej tożsamości. Właśnie tego, kim jesteśmy i dlaczego my tu jesteśmy i po co my tu właściwie jesteśmy.
Tylko że my się zatrzymujemy bardzo często na takich właśnie powierzchownościach. Tak? Nawet jeśli mówimy o sobie, że ja jestem mężem i tatą, no to co z tego wynika? Nie? No ale wracając do tego święta niepodległości, jestem Polakiem, my dzisiaj bardzo kształtujemy to, jak dzieci myślą o sobie i też korzystając z tego, chcemy im przekazać te wartości patriotyczne, które sami otrzymaliśmy od naszych rodziców. I uważamy to za coś naprawdę cennego, I oczywiście my nie mamy jakichś tam, jakichś takich może dużych tradycji, nie wiem, nie mamy w naszej rodzinie, z tego co mi wiadomo, powstańców i tak dalej.
Chociaż nasze nazwisko jest akurat dość charakterystyczne.
Tak, dokładnie. Ale... ale właśnie chcemy im pokazać, chcemy zaszczepić w nich miłość do barw narodowych, do godła, do hymnu Polski, też właśnie pokazując szacunek dla naszych dzieci. Jest jasne, że jak jest hymn Polski śpiewany, to trzeba stanąć na baczność. Może to się wydawać śmieszne, ale to są takie rzeczy, które no, poniekąd otrzymaliśmy od naszych rodziców, nie wiem, wzruszenie na dźwięk hymnu narodowego, szczególnie wtedy, jak jakiś polski sportowiec zdobywa laur. To jest bardzo ważne.
Ale też niezwykłe, że właśnie takie maluchy też już mają takie poczucie właśnie tej przynależności i tego pochodzenia swojego, no bo cóż, myślę, że tak naprawdę niczym aż tak wielkim nie jest oglądanie meczu dla takiego malucha, ale jak widzi swojego tatę, który jest autorytetem i który tak bardzo fascynuje się i przeżywa mecz, to dzieciaki też wykrzykują Polska, biało-czerwoni, nie mówiąc o tym, że właśnie biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Ostatnio śpiewała wczoraj Zuzia, kiedy ubierałam jej biało-czerwoną piżamkę.
Oby tylko, wiecie, nie poszło to w stronę, nie wiem czego tam, ale dobra, nieważne, bo tak naprawdę nie chcemy o tym, bo chcemy się dokopać do takiej najgłębszej naszej tożsamości. I my dzisiaj, jako rodzice, małżeństwo, my ludzie dorośli, coraz bardziej dojrzali, nie chcę powiedzieć dojrzali, ale coraz bardziej dojrzewający, dojrzewamy do tego, odkrywamy tę naszą tożsamość w Bogu. Czyli to, że pierwszą naszą tożsamością jest bycie chrześcijaninem, bycie uczniem Chrystusa. Nasza ojczyzna jest w niebie. I to jest to, co jest najgłębszego. Dlaczego chcemy na to zwrócić uwagę? Bo różne mamy korzenie. Mówiliśmy w pierwszym odcinku o tym, że kształtuje nas historia życia, również zranienia, również ta trudna historia. I czasem jest tak, że właśnie my wchodzimy w taką pokusę myślenia, że to determinuje nasze życie. Determinuje całe nasze życie, to skąd pochodzimy. Tymczasem dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W sensie to jest też opowieść o naszym życiu, że wtedy, kiedy spotkaliśmy Chrystusa, żywego Boga, który żyje, któremu dajemy się prowadzić, którego zaprosiliśmy do naszego życia, tak naprawdę daliśmy się Jemu zaprosić do Jego życia, to nasze życie się zmieniło. Znaczy my odkrywamy tą naszą godność dziecka Bożego i to jest ten nasz najważniejszy korzeń, dzięki któremu my jesteśmy w stanie wypełnić nasze powołanie, a powołaniem każdego człowieka jest kochać.
My tak naprawdę w wierze jesteśmy, możemy powiedzieć, że raczkujemy. To nie
tak
są,
jak w rodzicielstwie.
To nie są długie lata jeszcze, ale wiecie, to co niezwykłe, może dlatego też mamy większą łatwość do tego odkrywania dziecięctwa Bożego, tego, że jesteśmy dziećmi, ukochanymi, umiłowanymi dziećmi. Przyszła mi teraz taka myśl, że dla naszych dzieci jest to zupełnie naturalne, że one są naszymi dziećmi. Tak, to jest naturalne, że nie mają innych rodziców, tylko to my jesteśmy ich rodzicami. I widzimy to, że naturalnym tak samo jest to, że oni są dziećmi Boga. Że właśnie mają te 2-4 lata, myślę, że rozumieją dużo więcej niż mogłoby nam się wydawać. I nawet to nie tyle rozumienie, tak? Tylko jakieś takie właśnie już też poczucie, to co gdzieś tam serce podpowiada, że w momentach jakiegoś, nie wiem, nawet jakiegoś trudu, bólu, mówię tu właśnie o małych dzieciach teraz, pierwsze co, to oni biegną do taty, tak? Oni chcą się...
Chciałam powiedzieć do
mamy, widzisz?
Tak, w momentach bólu biegną do mamy.
Tak, bardzo ważne też, żeby biegły do taty, ale tak, że w momentach bólu generalnie biegną do swojego rodzica. I wiedzą, że mogą się skryć w tych ramionach. Dla nas równie ważne jest to, że właśnie mamy te ramiona, w których my również możemy się skryć. Nie?
I o ile na wierzbie gruszki nie wyrosną, o tyle Pan Jezus powiedział, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Czyli my, nawet jeśli te nasze korzenie uważamy je za złe, jako coś właśnie nawet jako coś złego w naszym życiu, to Bóg chce z tego wyciągnąć zawsze dobro. I dlaczego to jest ważne, że to Pan Jezus jest naszym korzeniem? Bo Pan Jezus też powiedział, i to jakkolwiek to zabrzmi teraz, a propos korzeni, to jest jeden z może nie najbardziej ulubionych fragmentów Ewangelii dla nas, ale myślę, że jeden z ważniejszych, porządkujących miłość.
Choć
naszą
na początku
miłość.
Jeden z najtrudniejszych też dla mnie do przyjęcia, bo po ludzku jest trudny.
No po ludzku jest trudny, ale mówię, że on jest bardzo potrzebny, żeby uporządkować naszą miłość. Bo Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, nie może być moim uczniem. I jak słyszymy ten fragment, mówimy, ale o co tutaj chodzi? Co ja mam teraz znienawidzić moją rodzinę, moich najbliższych? Co to w ogóle ma być? A dla nas to jest takie wezwanie do tego, żeby właśnie te nasze korzenie zostały oczyszczone. Znaczy niezależnie od tego, skąd ty pochodzisz, ty, którym teraz słuchasz, ta, która teraz słuchasz, jaki jest ten, to doświadczenie życiowe, jesteśmy powołani do tego, żeby przyjść do Pana Jezusa, być Jego uczniem, a On mówi, żebyśmy mieli w nienawiści. Co to znaczy? Żebyśmy kochali mniej. To znaczy, że żeby przeżywać swoje życie w rodzinie, jako osoby wierzące, jako uczniowie Chrystusa, nie możemy nad Niego stawiać nawet żony, nawet dzieci, nawet swoich rodziców. To jest bardzo twardy nakaz, ale...
Ale dostrzegamy, że właśnie ta hierarchia jest bardzo ważna, że to uporządkowanie, że kiedy właśnie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu. Znaczy On nas uzdalnia do tego, żebyśmy my potrafili kochać. I to, że mniej, tak naprawdę to znaczy inaczej. To znaczy, no ten porządek się zmienia, tak? My jesteśmy nadal dziećmi swoich rodziców i chciałabym też, żeby to wybrzmiało, że bardzo jesteśmy im wdzięczni za to, w jaki sposób nas wychowali. I wiemy, że to nie było łatwe i włożyli w to dużo trudu. Patrząc też już z perspektywy rodziców, którzy kiedyś też gdzieś tam nas, no będą weryfikowali to wychowanie, tak? Nasze. I wypunktują nas pewnie za to, jacy my byliśmy. I te korzenie, które oni będą mieli, też będą musieli oczyścić. Ale rzeczywiście to ważne, ważna jest ta hierarchia, tak? Miłości.
Dlaczego to jest takie ważne? Bo uważamy, że bardzo ważny, a dzisiaj troszkę jakby zamiatany w kąt, bardzo ważny w życiu każdego młodego człowieka, szczególnie tego najmniejszego dziecka, jest autorytet. I wychodzimy z założenia, że ktoś, kto nie ma w życiu autorytetu, nie korzysta z żadnego autorytetu, nie może być autorytetem. Dla nas wierzących autorytetem jest zdecydowanie Pan Jezus. My tak naprawdę chcielibyśmy całe nasze życie przeżyć właśnie w autorytecie Jezusa. Dla nas autorytetem jest Słowo Boże, jest tradycja, jest nauka Kościoła. To jest coś, co my jak przyjmujemy za swoje. W sensie my jesteśmy tego dziećmi, my jesteśmy tego latoroślami.
To teraz o naszych latoroślach jeszcze, których autorytetem na razie wiemy, że jesteśmy my. Nie wiem jak długo, ale teraz ja jako mama robię co w mojej mocy, żeby tym autorytetem był właśnie tata, bo zobaczcie, ja się pomyliłam wtedy, mówiąc, że dziecko jak coś je zaboli, to biegnie do taty. Tak naprawdę naturalnym jest, że pobiegnie do mamy, że przytuli się do mamy. Ta więź, którą ja mam z moimi dziećmi, ona jest inna na pewno niż ta więź taty. Mówiąc o tożsamości, myślę, że też to ważne, żeby podkreślić to, że no właśnie, kimś innym jest dla dziecka mama i kimś innym jest tata. Macierzyństwo, wiecie, tacierzyństwo to nie jest to samo, co macierzyństwo, bo tak naprawdę jest ojcostwem, jest czymś zupełnie innym. Mama to nie jest to samo, co tato. Często śpiewają nasze dzieci. Wiecie, są pytania, które zadają mi dzieci. Spędzam z nimi naturalnie więcej czasu. Są pytania, które zadają mi, bo ja jestem obok, ale lubię ich wysyłać do taty. Nie dlatego, że nie wiem, choć często jest tak, że rzeczywiście czegoś nie wiem, ale mogłabym to sprawdzić w internecie. Ale chcę ich wysłać do taty, który też może to sprawdzić, nawet
może,
jeśli tego
zawsze
nie wiem.
Mężem żony może zostać Google, tak, dokładnie.
Oby tak nie było, ale wiecie, to ważne. Dla naszych dzieci widzę już, że jest coś takiego, że jak ja odpowiem, wiesz co, nie wiem, to ja zapytam taty. Tata na pewno będzie wiedział, bo teraz jest ten etap szczęśliwy dla nas, że dzieci mają nas za tych wszystko wiedzących, szczególnie swojego tatę. Tata na pewno odpowie im na każde pytanie. To piękne, że może być autorytetem.
To jest bardzo miłe. To znaczy, ja nie zgodzę się z moją żoną, że powiedziała, że robi wszystko, żeby tata był autorytetem. To znaczy, jeśli ja nie będę swoim życiem, postępowaniem, słowem, przede wszystkim słuchaniem, obecnością, nie będę dla nich autorytetem, to choćby mama na głowie stawała, to się to nie uda, ale jej pomoc jest nieoceniona.
Ale mogłabym też podkopywać gdzieś tam ten autorytet, tak? No, spędzam z dziećmi więcej czasu, mogę więcej rzeczy przejąć jakby na swoje barki też.
A przede wszystkim Monia wie o mnie o wiele więcej niż wiedzą dzieci. Znaczy, ona mnie zna. Znaczy, coraz bardziej mnie zna. I Bogu dzięki nie ucieka. W sensie wiadomo, że powiemy o tym w kolejnym odcinku, że to jest właśnie, myślę, że najtrudniejsze, to jest największe zadanie, ale mówię, w następnym odcinku o tym powiemy, to nasze małżeństwo. Natomiast no, jest to cenne. I teraz chcieliśmy powiedzieć, tutaj dotknąłem mikrofon, ale to chyba tam, to wytnie się. Chcieliśmy powiedzieć o tym, dlaczego skupiamy się na tym autorytecie. Bo ten autorytet kojarzy się właśnie z takim autorytarnym sprawowaniem władzy. I oczywiście wierzymy i tak żyjemy, że rodzice mają władzę nad dziećmi. Oczywiście do pewnego momentu, znaczy dzieci dorastają i ta władza rodzicielska, ona jest coraz mniejsza. Tak? I trzeba się z tym pogodzić. I jedyną rzeczą, którą my możemy zrobić dla naszych dzieci, to pokazywać im naszym życiem, naszym sposobem przebywania z nimi, kontaktu z nimi, właśnie wychowania, że dla rodzica ważniejsza jest relacja niż racja. My tak żyjemy w małżeństwie i teraz gdybyśmy inne, albo raczej zupełnie inne sposoby zachowania stosowali do naszych dzieci, to by było nie... To nie było, to by nie pochodziło z autorytetu, znaczy to nie było, nie oddziaływało.
Spójne, nie byłoby tak. Spójne i na pewno nie dawałoby poczucia bezpieczeństwa naszym dzieciom, nie? Bo tak. nie miałyby jakichś ramów, które są włożone, nie miałyby wytyczonych granic.
Także my to odkrywamy i oczywiście też w naszym życiu małżeńskim od tego się zaczyna, że właśnie, że relacja jest ważniejsza od racji, że choćbym miał rację, to jeśli ta prawda nie będzie owinięta w miłość, to nici po tej prawdzie. Więc to jest, myślę, że to jest taki największy, a nie wiem, czy oglądają nas jacyś panowie, o ile kobiety mają większą łatwość w tym, żeby właśnie wchodzić w relacje, o tyle my mamy bardzo dużą trudność. I teraz to jest takie zadanie życiowe dla każdego mężczyzny, żeby właśnie to, że ja wiem, to nie był koniec. Teraz ja muszę, to, że ja to wiem, ja muszę to jakby dać drugiemu człowiekowi. Nie? W sensie, w jakiś sposób mu pomóc, przekazać to dobro. Bo jeśli nie będę potrafił tego przekazać, to wcale dobrem nie musi się okazać. I już na sam koniec tego odcinka, słuchajcie, lądujemy, bo nie wiem, ile już tam gadamy, ale na sam koniec chcieliśmy...
Wyszliśmy od drzew i na drzewie skończymy.
Od korzenia. Słuchajcie, taka historia na sam koniec, a propos korzenia. Dlaczego to jest takie ważne, żeby dzieciom te korzenie w jakiś tam sposób ukształtować? Jest taka historia, że ja w sumie nie wiem, czy to tak się wydarzyło, ale chyba tak, że pewnego razu znaleziono na Saharze drzewo. I wiecie, popatrzę, jak ta pustynia długa i szeroka, tak na widnokręgu był piach, a na środku stało drzewo. I ci, którzy je spotkali, zachodzili w głowę, jak to się stało, że to drzewo się w ogóle tam znalazło. Jakim cudem, przecież wokoła jest piach. No i wpuścili sondę. I okazało się, że korzenie na ilu metrach?
36.
Znaleziono korzenie na 36 metrach. Znaczy te korzenie tak mocno się zapuściły, na tych 36 metrach była woda. I one z tych 36 metrów pobierały pożywienie. I chcemy was zostawić z tym obrazem. I tak może być właśnie w naszym życiu, że nawet jeśli przez lata zasypaliśmy te korzenie, a znowuż odwołam się do tego, czym my żyjemy, czyli jeśli zdarza nam się zasypywać wody naszego chrztu, tą naszą tożsamość dziecka Bożego, różnym piachem, brudem i tak dalej, to nie znaczy, że te korzenie nie są na 36 metrach. Nie są, one są właśnie takie głębokie. Trzeba mieć właśnie świadomość tego, że zawsze można do źródła powrócić.
I świadomość tego, co jest tym źródłem. My podzieliliśmy się z Wami tym, co jest źródłem w naszym życiu. Życzymy Wam tego, żebyście odkrywali to, kim jesteście i co jest źródłem Waszego życia, Waszej miłości.
A jeśli chcielibyście się podzielić tym, co jest dla Was korzeniem i co chcielibyście dzieciom przekazać, to możecie napisać w komentarzu. Dlaczego nie?
Zachęcamy.
Te youtubery to zawsze mówią, dajcie kciuka, udostępnijcie i tam takie tam, ale my tam jesteśmy...
A my mówimy do zobaczenia w następnym odcinku.